O perle i chanie. Jakub postanawia podarować Hanie najcenniejszą perłę. Przez kilka dni obaj z Herschele przemierzają składy jubilerskie. Jakub z namaszczeniem wyciąga perłę z pudełeczka, gdzie spoczywa na kawałku jedwabiu. Ktokolwiek bierze ją w palce, od razu mruga oczami z zachwytu, cmoka, to cudo, nie perła. Jest warta majątek. Jakub syci się tym zachwytem, ale potem zwykle jest tak, że jubiler oddaje perłę niczym szczyptę światła złapaną między palce. Nie, nie odważy się w niej wiercić. Cudo mogłoby pęknąć i strata byłaby ogromna. Proszę szukać gdzie indziej. Jakub jest zły. W domu kładzie perłę na stole i wpatruje się w nią w milczeniu. Herschele podaje mu miskę z oliwkami, które Jakub tak lubi. Potem będzie zbierał pestki po całej podłodze. Nie ma już do kogo pójść. Ta perła ich tchórzy onieśmiela, mówi Jakub. Kiedy jest zły, porusza się szybciej niż normalnie, bardziej sztywno, marszczy czoło i ściąga brwi. Herschele boi się go wtedy, choć Jakub nigdy nie zrobił mu krzywdy. Herschele wie, że Jakub go kocha. W końcu każe chłopcu zbierać się. Wkładają najstarsze ubrania, te najbardziej znoszone. Idą na przystań i promem przeprawiają się przez rzekę. Tam po drugiej stronie wchodzą do pierwszego lepszego kramu szlifierskiego. Jakub z pewnością w głosie i ruchach każe w tej sztucznej, niewiele wartej perełce, w tym świecidełku, jak mówi jubilerowi, zrobić dziurę. Chce to dać dziewczynie. Wyciąga klejnot wprost z kieszeni i rzuca na szalkę, prowadząc niewinną rozmowę. Szlifierz bierze perłę śmiało, bez zachwytów i westchnień. Wkłada ją w imadełko i dalej rozmawiając z Jakubem wierci w niej dziurkę. Świderek przechodzi przez perłę jak przez masło. Dostaje niewielką zapłatę i wraca do przerwanych zajęć. Na ulicy Jakub mówi do zdumionego tym wszystkim Herschele. Tak właśnie należy postępować. Nie certować się. Zapamiętaj to sobie. Te słowa robią na Herschele ogromne wrażenie. Od tej chwili chciałby być taki jak Jakub. Na dodatek bliskość Jakuba wyzwala w nim niepojęte podekscytowanie. Ciepło rozlewa się po jego drobnym ciele i chłopiec czuje się bezpieczny i mocny. Na Chanukę jadą do Nikopola po Hanę. Młoda żona wybiega im naprzeciw, zanim jeszcze Jakub wygramoli się z fury z prezentami dla całej rodziny. Witają się oficjalnie, trochę sztywno. Wszyscy traktują tutaj Jakuba jak kogoś bardziej znacznego niż zwykły kupiec. A i Jakub przybiera jakiś nieznany wcześniej chłopcu ton powagi. Całuje Hanę w czoło jak ojciec, wita się z Tową, jakby obaj byli królami. Dostaje osobną izbę, ale zaraz znika u Hany w kobiecej części domu. Jednak Herschele i tak zostawia mu rozścielone łóżko. Sam zaś śpi na podłodze, przy piecu. Za dnia jedzą i piją, a modlą się w taki sposób, że nie zakładają żadnych tefilin. Poza tym chłopiec widzi, że nie prowadzi się tu koszernej kuchni. Kroją zwykły turecki chleb, maczają go w oliwie i ziołach, rękami kruszą ser, siedzą na podłodze jak Turcy. Kobiety noszą spodnie, szerokie, szyte z lekkiego materiału. Hana wpada na pomysł, żeby odwiedzić siostrę w Widynie. Najpierw zwraca się z tym do ojca, ale ten patrzy na nią karcąco. I po chwili Hana rozumie, że powinna poprosić o to męża. Bawi się wiszącą na złotym łańcuszku perłą, podarkiem od Jakuba. Widocznie ma dość rodziców. Pewnie chce się pochwalić tym, że jest mężatką. Chce Jakuba dla siebie. Chce podróży, zmiany. Herschele widzi, że to jeszcze dziecko, jak on sam, które udaje dorosłą kobietę. Podgląda ją raz, gdy się myje w tylnej północnej części ogrodu. Jest pulchna. Ma szerokie biodra, duże pośladki. W ciągu tych trzech dni podróży wzdłuż Dunaju z Nikopola do Widynia Herschele zakochuje się w Hanie. Teraz kocha ich oboje jedną miłością. Jest to dziwny stan. Obsesyjnie pragnie przy niej być. Wciąż przypominają mu się jej pośladki. Duże. I jakieś takie łagodne i niewinne. Pragnąłby je szturmować bez końca. Tuż przed Widyniem każą się wieść za miasto na skały. Herschele powozi i kątem oka widzi, gdzie wędruje ręka Jakuba. Zaciska wtedy mocniej palce na lejcach. Każą mu czekać przy koniach jak służącemu, a sami znikają między skałami, które przypominają skamieniałe potwory. Herschele wie, że to potrwa, dlatego zapala fajkę i dodaje do niej odrobinę żywicy, którą dostał od Jakuba. Zaciąga się jak stary rep mortkę i horyzont nagle mięknie. Opiera się o skałę i śledzi wzrokiem brązowe pasikoniki, wielkie i kanciaste. A gdy podnosi oczy ku skałom, widzi, że to białe kamienne miasto rozpościera się po horyzont i dziwne to ono patrzy na ludzi. Nieodwrotnie. Nie wie, jak to wytłumaczyć, że skały na nich spoglądają. Właściwie wcale go to nie dziwi. On też patrzy. Widzi obnażoną Hanę, opartą szeroko rozłożonymi rękami o kamienną ścianę i przyciśniętego do jej pleców półnagiego Jakuba, który porusza się powoli i rytmicznie. Jakub nagle kieruje wzrok ku siedzącemu na koźle Herschele i spogląda na niego z daleka, a wzrok ten dotyka chłopca, taki jest gorący i mocny. Herschele natychmiast ma erekcję i w efekcie brązowe pasikoniki spotykają na swej drodze poważną przeszkodę. Zapewne dziwią się tej potężnej plamie organicznej materii, która nagle dokonała inwazji z nieba na ich owadzi świat.